Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie telewizji Trwam, pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat, jak obronić Polskę wobec ataku na suwerenność, rodzinę i wiarę. Nasi goście, pan Piotr Cieplucha, wiceminister sprawiedliwości, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Drugim gościem jest dr Marcin Romanowski, również wiceminister sprawiedliwości. Witam.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I Dariusz Matecki, radny Rady Miasta Szczecina.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję panom za przyjęcie zaproszenia. Jak rozumiemy suwerenność, panie ministrze, pan Piotr Cieplucha, bo dziś też patrząc na chociażby polityków, wy też w jakiś sposób reprezentujecie świat polityki, upominacie się, macie jakieś racje, by tak, a nie inaczej patrzeć, postrzegać na Polskę, na jej suwerenność. Jak to dziś rozumie, nie wiem, świat polityczny, jak rozumieją obywatele, czy coś się zmieniło? Bo gdy patrzymy, to może nie do końca myślimy, że ci, którzy podnoszą rękę, czy głosują, decydują, albo chcą decydować, rozumieją, co to jest suwerenność i czym jest ojczyzna dla Polaka.
No, suwerenność często jest mylona, czy stawiany jest znak równości między suwerennością a niepodległością. Natomiast to nie są jednoznaczne pojęcia, bo PRL był przykładowo państwem niepodległym, ale nie był państwem suwerennym. Suwerenność wywodzi się od suwerena jeszcze z czasów średniowiecza, czyli no, mówiąc wprost, kogoś, kto nie ma nikogo już nad sobą, jeżeli chodzi o tą hierarchię władzy. I o to w istocie dzisiaj chodzi, jeżeli mówimy o zachowaniu suwerenności Rzeczypospolitej. I z jednej strony mam tutaj na myśli funkcjonowanie naszej państwowości Polski, gdzie mamy zagrożenia naszej suwerenności. I te bezpośrednie, które godzą niejako również w naszą niepodległość, czyli wojna za naszą wschodnią granicą, czyli atak Rosji na Ukrainę plus ataki hybrydowe reżimu Łukaszenki i Putina na naszą wschodnią granicę, to jedno z zagrożeń. Również próba destabilizacji i tworzenia społeczeństw multikulti w państwach europejskich i również próbuje się to narzucić niejako Polsce, ale mamy też tą sferę związaną z wolnością sumienia, wolnością wyznania, bo przecież dzisiaj mamy również zagrożenia, które już płyną z Zachodu, których początek tkwi jeszcze w latach 60. w rewolucji obyczajowej i dzisiaj mają one swoje apogeum, czyli próba już narzucania wręcz pewnych ideologii neomarksistowskich, próba ataku na rodzinę jako tą podstawową komórkę społeczną, która no, daje żywotność społeczeństwom, państwom, narodom na świecie. Więc próba ingerencji w sferę wolności i praw człowieka i obywatela, bo dzisiaj przecież no, dyskutuje się o tym na forum różnych instytucji unijnych, próbuje się ograniczać naszą wolność, jeżeli chodzi o przemieszczanie się, jeżeli chodzi o spożywanie pokarmów, jeżeli chodzi o zakupy w przyszłości. No, to są realne plany ludzi, którzy dzisiaj wywierają duży wpływ na to, co się dzieje w Brukseli, na to, co się dzieje na forum Unii Europejskiej. Wreszcie próba doprowadzenia do federalizacji Unii Europejskiej gdzieś tylnymi drzwiami, bokiem. Przecież już od jakiegoś czasu też mówimy o tym wspólnie z panem ministrem i z panem radnym, wypowiadając się publicznie o tym, jakie są realne plany, że dzisiaj tylnymi drzwiami próbuje się wprowadzić konstytucję europejską. Tą konstytucję, którą kilkanaście lat temu dzięki odpowiedzialnej postawie między innymi społeczeństwa irlandzkiego, francuskiego, przecież Irlandię próbowano wtedy odsądzić od czci i wiary za to, że opowiedzieli się przeciwko konstytucji europejskiej, która była stworzona pod dyktando Angeli Merkel. Dzisiaj próbuje się znowu te przepisy wprowadzić. Dzisiaj próbuje się chociażby przez takie mechanizmy jak zaciąganie wspólnego zadłużenia doprowadzić do tego, żeby w przyszłości stworzyć Stany Zjednoczone Europy, a to może doprowadzić do destabilizacji, do wielkiej tragedii na kontynencie europejskim, do bałkanizacji Europy. Pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone, kiedy powstawały, miały wiele wspólnych mianowników. Oczywiście Stany Zjednoczone stworzyli migranci z różnych części świata, głównie z Europy, ale to byli migranci, którzy szybko przejęli język angielski, kulturę anglosaską, więc jednak to społeczeństwo w miarę było jednolite. Natomiast w Europie mamy mozaikę wielu różnych kultur, państw, narodów, które mają 1000, a często nawet i dłuższą niż 1000 lat historię. Stąd nie da się stworzyć podobnego tworu do Stanów Zjednoczonych.
Dziękuję. Panie ministrze, suwerenność, wiele razy słyszymy z ust polityków, szczególnie opozycji, o tej takiej europejskości, więc gdzie to miejsce dla Polski, dla naszej suwerenności, dla tego interesu państwa polskiego, bo myślę, mimo że jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, to jak teraz bronimy kwestii zboża, bronimy rolników, to jest nasz interes, prawda? A tym samym interes Unii Europejskiej, bo jeżeli zostanie nasz rynek zaburzony, to zaburzamy, pozwalamy na to jako państwo zaburzać rynek europejski.
Niestety w tej perspektywie federalnej, właśnie centralistycznej, o której mówił pan minister Cieplucha, brakuje właśnie tego spojrzenia związanego z uwzględnianiem interesów wszystkich. Ale mi się wydaje, że najważniejsze jest stwierdzenie bardzo prostego faktu, że to naród, że polski naród jest tą naturalną wspólnotą. Nie ma czegoś takiego jak naród europejski. Więc nie możemy myśleć, że możemy pozbyć się naszej niepodległości, suwerenności na rzecz jakiegoś większego bytu. I musimy też sobie w mojej ocenie zdawać sprawę, że oczywiście współpraca w obszarze europejskim ma znaczenie w sprawach ekonomicznych, nawet duże, i jest z korzyścią dla wszystkich, ale ona nie może przesłaniać właśnie tego prostego faktu, że dla nas najważniejsza jest ochrona niepodległości, suwerenności Polski, za którą przecież ginęli nasi przodkowie, i nie możemy po prostu jej sprzedać za miskę soczewicy, która potem okazuje się podrabiana, bo popatrzmy chociażby na ostatnie ujawnione dokumenty dotyczące podwyższania wieku emerytalnego w Polsce za czasów Donalda Tuska. Notatkę, z której by wynikało, że było to omawiane, być może politycznie decydowane właśnie w Berlinie. Po co? Żeby zwiększyć zasób taniej siły roboczej na potrzeby niemieckiego rolnictwa czy niemieckiego przemysłu. Musimy sobie bardzo wyraźnie zdawać sprawę z tego, że jeżeli my jako Polacy w Warszawie, nie wiem, w Lublinie czy na odpowiednim poziomie Polski, województwa, powiatu, ale przede wszystkim polskiego parlamentu, jeżeli my sami nie zadbamy o nasz dobrobyt, o nasze bezpieczeństwo, to nie możemy spodziewać się, że będą się o to troszczyć Niemcy. Nie, oni realizują swoje własne interesy i kwestie związane chociażby ze wspomnianym rolnictwem, o czym ojciec wspomniał, doskonale to pokazują, że dla nich najważniejsze jest to, żeby zagwarantować swoim przedsiębiorcom niemieckim, holenderskim, którzy przecież produkują na Ukrainie, bo przecież tam na tym zalewie taniego zboża nie korzystają ukraińscy rolnicy, to jest mit. Na tym korzystają zagraniczne olbrzymie koncerny, które poprzejmowały tam ziemię, i oni dlatego chcą to sprowadzać. Tak? Dla nich interesy polskiego rolnika nie mają absolutnie żadnego znaczenia, i dlatego potrzebne są te stanowcze decyzje polskiego rządu. Wczoraj na Radzie Ministrów została podjęta ta decyzja, że niezależnie od tego, że gdyby embargo czy ograniczenia na poziomie unijnym nie zostały wprowadzone, one na pewno zostaną wprowadzone na poziomie naszym, krajowym, wspólnie zresztą z innymi państwami przyfrontowymi, bo właśnie doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, że bardzo ważnym aspektem suwerenności właśnie jest też ta niezależność, suwerenność żywnościowa, szczególnie w tych trudnych czasach, kiedy rzeczywiście mamy wojnę za granicą, wojnę hybrydową na granicy. Nie możemy sobie w żaden sposób przecież pozwolić, nie tylko ze względu na ochronę polskich interesów Polaków, polskich rolników, polskich mieszkańców wsi, co jest oczywiste, ale również właśnie ze względu na kwestię związaną z suwerennością. I ona jest atakowana. Tutaj mówiliśmy, że jednym z takich atrybutów każdego państwa jest gwarantowanie bezpieczeństwa swoich obywateli, gwarantowanie obrony. Popatrzmy, jak to wyglądało właśnie za czasów, kiedy nie brakowało tej podmiotowości polityce polskiego rządu, za czasów Platformy Obywatelskiej, PSL. PRL-u. No, dekonstrukcja polskiej armii. U mnie w województwie lubelskim chociażby została zlikwidowana jednostka, jej struktura w Chełmie. My to odbudowujemy, my tworzymy nowe jednostki. Przecież stworzenie WOT-u w wielu miejscach, również przy granicy w powiecie włodawskim, to jest wszystko tworzone i rozbudowywane. Za Donalda Tuska armia spadła poniżej 100 tysięcy mieszkańców, 100 tysięcy żołnierzy, a teraz mamy już ponad 150 tysięcy i budujemy 300-tysięczną armię, największą armię lądową, bo rzeczywiście nasze położenie geopolityczne tego wymaga. I na koniec, jeżeli chodzi o kwestie właśnie suwerenności i bezpieczeństwa, no jak mają się czuć mieszkańcy Polski Wschodniej, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Podlasia, jeżeli widzimy, że doktryna obronna tamtego rządu no, polegała na obronie na Wiśle. W tym kontekście no, stają się w pewnym sensie zrozumiałe decyzje dotyczące inwestowania, że w te tereny Polski B, tak jak wtedy to mówiono, nie inwestowano. My to zmieniliśmy. Budujemy silną Polskę Wschodnią, bo Polska jest jedna i oczywiście będziemy bronić każdego centymetra polskiej ziemi. Oby to nie było potrzebne, a na pewno nie będzie to potrzebne, jeżeli rzeczywiście zbudujemy silną armię. Co się dzieje? Nigdy nie było tak wielkich nakładów na polską armię. W 2015 było 37 miliardów, teraz jest 137 miliardów. Ustawa o ochronie ojczyzny, przygotowana przez premiera Kaczyńskiego, jest w tym zakresie historyczna i ona stworzyła ramy właśnie do tego, abyśmy mieli naprawdę to poczucie bezpieczeństwa, że musimy wykorzystać nasze 5 minut w geopolityce, w historii naszego kontynentu i rzeczywiście zbudować silną armię, silne struktury państwa, po to właśnie, żeby tę naszą suwerenność obronić w kontekście zagrożenia ze wschodu, ale również w kontekście tych pomysłów federalizacyjnych, pozbawiania, okrajawania nas z atrybutów suwerenności ze strony Berlina i Brukseli, no bo z tej strony no, mamy do czynienia z starą doktryną bismarckowską wręcz, gdzie Unia Europejska, obszar wspólnot europejskich jest wykorzystywany właśnie przez Berlin jako ich strefa wpływów i Polska miałaby również do niej należeć. I to jest wybór. I to jest wybór również w te wybory, również w referendum, że Polacy w sposób podmiotowy mogą zdecydować o tym, że rzeczywiście chcemy budować naszą suwerenność, chcemy budować system prawny, system społeczny, sprawiedliwy, solidarny, system, w którym będą chronione właśnie te wartości, które są dla nas najważniejsze. Rodzina, wiara katolicka i nasza niepodległość. To, o co walczyli nasi przodkowie, a my nie możemy tego roztrwonić.
Dziękuję. Pan mieszka przy ważnej granicy polsko-niemieckiej. Też jedna chyba z gazet czytałem, że tak pisała, że pan straszy Szczecinian, że
Niemcami
tak. Jak pan rozumie suwerenność, żebyśmy też mieli zdrową konkurencję, żebyśmy rzeczywiście mogli być partnerami, bo przy granicy ważne jest, by być partnerami. Zresztą widzimy, jak te społeczności się nawzajem przenikają, jak z sobą nie te, że konkurują, ale współpracują, no nawet jakąś tam symbiozę tworzą, no jak brat z bratem nieraz, a kiedyś no ta granica też jakaś przełamana przez Niemców w czasie II wojny światowej. No dziś też próbujemy no, zrozumieć to, że to też jakoś może być nasz sprzymierzeniec albo ten, z którym tworzymy jakieś wspólne dobro.
To może zanim przejdę do współpracy samej polsko-niemieckiej, to tak króciutko o tym, czym dla mnie jest suwerenność. Bo moim zdaniem 15 października Polacy odpowiedzą sobie na najważniejsze pytanie. Czy chcą, żeby ich ojczyzna w ogóle istniała? Czy chcą, żeby Polska była na mapie? Czy chcą, żeby to oni decydowali o tym, że wybierając swoich przedstawicieli do Sejmu, do Senatu, wybierając swojego prezydenta, że to oni decydują o losie ojczyzny, o losie Polski?
Myśli pan, że tak stawiają?
Znaczy, to jest bardzo, bardzo prosta odpowiedź.
Żeby tak postawić sobie może takie pytanie, tak?
Jeśli przegramy te wybory i jeśli dojdzie do władzy koalicja, na której czele stoi Donald Tusk, człowiek, którego minister Ziobro wprost nazywa niemieckim kolaborantem, to niestety moim zdaniem dojdzie wprost do stopniowej likwidacji państwa polskiego poprzez między innymi zgodę na federalizację Unii Europejskiej. Już dzisiaj bardzo wiele kompetencji, które kiedyś należały do Polski, no są w rękach Unii Europejskiej. Więc to jest najważniejsza kwestia tych wyborów. Wszelkie programy, moim zdaniem, prezentowane na różnych konwencjach partyjnych, to jest coś, moim zdaniem, co jest w tle tej najważniejszej decyzji. Czy chcemy, żeby doszło do federalizacji Unii Europejskiej? Czy chcemy być jednym państwem, Unia Europejska czy Europa? Czy chcemy, żeby ważniejszym od naszego hymnu, od polskiego hymnu, żeby ważniejsza była Oda do Radości? Czy chcemy, żeby unijna flaga była ważniejsza od flagi polskiej? Bo zauważmy, że w tej chwili na wiedzach...
Trzeba by sobie postawić,
jaka jest hierarchia wartości.
Hierarchia, ale jakie będą tego konsekwencje, że postawimy na takich czy na innych? Prawda?
Dokładnie, ale zobaczmy, jak na przestrzeni ostatnich kilku lat zmieniła się sceneria wieców opozycji. Od takiej, gdzież zupełnie nie było ani jednej polskiej flagi, gdzie zdarzały się flagi Unii Europejskiej, gdzie zdarzały się flagi tęczowe, a dzisiaj, specjalnie przed wyborami, oni naklejają sobie biało-czerwone serduszka, oni otaczają się biało-czerwonymi flagami. Tylko pytanie, czy to jest naturalne, czy to jest coś kompletnie sztucznego. Moim zdaniem to jest coś zupełnie sztucznego. Oni nie czują takiego, bardzo wiele z tych osób, które są w tym kręgu opozycji, nie czują takiej konieczności wewnętrznej tego, że jak idzie się na jakiś marsz, idzie się gdzieś coś zaprotestować, to trzeba zabrać ze sobą flagę narodową, to trzeba odśpiewać hymn. Mamy tą słynną scenę, gdzie Borys Budka intonuje hymn, a tam cisza. To jest takie symboliczne, najbardziej chyba symboliczna scena. Ale przejdę do tych Niemców. No my tutaj reprezentujemy Polskę Wschodnią, Polskę Środkową i ja reprezentuję Polskę Zachodnią, gdzie ja do granicy niemieckiej mam zaledwie kilka kilometrów od swojego domu. I te relacje, to co jest najważniejsze, w takich relacjach z większym państwem, z silniejszym państwem, z bogatszym państwem, to, żeby te relacje były oparte na zasadzie równości. A czy były? Moim zdaniem nie. No bo jeśli obserwujemy na przestrzeni lat, że Niemcy doprowadzili na przykład do likwidacji całego przemysłu związanego z polskim cukrownictwem, wykupując go, później jeszcze otrzymując za to pieniądze z Komisji Europejskiej za zamykanie polskich cukrowni, po to, żeby nie były one konkurencją dla Niemiec, no to jest coś, co jest, delikatnie mówiąc, działaniem wymierzonym w polską gospodarkę.
Pytanie, czy my to pamiętamy?
Dlatego my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby to właśnie przypominać Polakom. My w Szczecinie mamy jeszcze jeden przykład. Donald Tusk przyjechał do Szczecina przed eurowyborami i obiecywał, że stocznia w Szczecinie zostanie przejęta przez katarskich inwestorów. I praca tam będzie kontynuowana w tej stoczni. No niestety, jak się okazało po wyborach już później, ci katarscy inwestorzy byli wyimaginowani. Nie było żadnych katarskich inwestorów. Stocznia w Szczecinie padła za rządów Platformy Obywatelskiej i tak naprawdę, żeby ją dzisiaj odtworzyć, nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. A kto na tym zyskał? Zyskali na tym Niemcy. Kiedy ja mówię, że kiedy ostrzegam przed tym, że władze, czy to Platforma Obywatelska jako partia centralna, czy władze regionalne Platformy Obywatelskiej, czy władze, tak jak na przykład Piotr Krzystek, to on jest jako bezpartyjny sprawuje władzę w Szczecinie, jeśli ostrzegam przed zbytnimi kontaktami z Niemcami, to podaję konkretne przykłady. Miasto, gdzie tam rządzi właśnie pan Piotr Krzystek z Koalicją Obywatelską, wchodzi w spółkę z niemieckim E.ON, czyli z firmą, która między innymi budowała Nord Stream, która przejmuje ciepłownie na terenie naszego kraju. To jest też bardzo ważna kwestia związana z suwerennością.
Za darmo tego nie robią. Mają
nie robią za darmo. To jest kwestia związana z suwerennością energetyczną. I jeśli miasto wchodzi z nimi w spółkę, czyli inwestuje pieniądze mieszkańców Szczecina i ta spółka konkuruje z polskim PGE, no to tutaj rodzą się pytania, czy na pewno ci ludzie działają w polskim interesie.
Idąc trochę niżej, co by było, gdyby zamknięto Turów?
I tak samo można powiedzieć Dolną Odrę w Szczecinie. w Gryfinie, pod Szczecinem. Ale jeszcze skończę tylko ten wątek. 4 lata temu pojawiły się w niemieckich mediach informacje, że władze właśnie Platformy Obywatelskiej regionalne na Pomorzu Zachodnim chcą budować razem z Mecklenburgią, Pomorzem Przednim, ze Szczecina polsko-niemiecką aglomerację. Ja wtedy powiedziałem, że no nie, nie zgodzimy się na coś takiego. I co się okazało? Pani premier tamtego landu okazała się osobą, która założyła fundację tak zwaną ekologiczną, która miała bronić interesów Nord Stream za pieniądze z Gazpromu. Teraz dokumentacja tej fundacji całkowicie spłonęła. Czyli jeśli jacyś polscy politycy z nią współpracowali, no to współpracowali z osobą, która miała kontakty z Gazpromem. Więc takie kontakty z Niemcami, no moim zdaniem są realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i suwerenności Polski. Ale mamy jeszcze aspekt historyczny w Szczecinie. No Szczecin to było niemieckie miasto. I my musimy jako Polacy, jako młode pokolenie, jako politycy ze Szczecina dbać o tożsamość tego miasta. O tożsamość też Stargardu, Pyrzyc, wszystkich tych miejscowości, które kiedyś były niemieckie, i budować polską historię. A w Szczecinie mamy władze, które nie zgadzają się na przykład na stawianie polskich pomników. W Szczecinie za to bardzo tak no, patrzą pozytywnie na odrestaurowywanie niemieckiej historii miasta. Na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości miał powstać w Szczecinie piękny pomnik marszałka Piłsudskiego. 3 miliony złotych, czyli 3 razy więcej niż kosztowałby taki pomnik, przeznaczono na kolekcję starych niemieckich samochodów. To są tylko przykłady. I ja takiej współpracy, no ja takiej współpracy z Niemcami nie chcę. Ja chcę współpracy z Niemcami, z Francją, która opierałaby się na partnerstwie. Z Niemcami kompletnie mamy nierówne stosunki. Przypomnijmy, że Niemcy przecież mają przywileje wyborcze w Polsce. Również w tych wyborach startuje pan Ryszard Galla, człowiek, który głosował przeciwko odbudowie Pałacu Saskiego. Człowiek, który głosował przeciwko powstaniu Instytutu Języka Polskiego. Jednocześnie Instytut Goethego może spokojnie funkcjonować. My w Niemczech jako Polacy nie mamy statusu mniejszości narodowej. Został on nam odebrany przez Adolfa Hitlera. Nigdy nie zwrócono pieniędzy zagrabionych polonijnym organizacjom. Polskie dzieci są zabierane przez Jugendamty. Tak można mnożyć tego typu przykłady, że nasze relacje z Niemcami niestety nie są równe. Taką ostatnią kwestią, która jest najważniejsza, bo to jest wypłata reparacji i polityka historyczna. Niemcy dzisiaj wybielają swoją historię. No my mieszkając przy granicy często jeździmy do miejsc pamięci, w których ginęli Polacy. Czyli na przykład Dachau, Ravensbrück. No to dochodzi do sytuacji takich, że w Ravensbrück polskie organizacje, takie jak Narodowe Siły Zbrojne, nie są wpuszczane na uroczystości, bo Niemcy nazywają ich faszystami. A tam w Ravensbrück siedziały kobiety, które w czasie wojny należały do Narodowych Sił Zbrojnych. Znikają wszędzie z tabliczek w muzeach słowa German, Niemcy. Czyli kto tam mordował? Dzisiaj, kiedy mieliśmy kilka dni temu zaledwie beatyfikację rodziny Ulmów. Dla nas tożsamościowo bardzo ważny temat, również religijnie, no bo mamy rodzinę, która oddała życie tak naprawdę za innych ludzi. Jednocześnie mamy matkę, która również no, była w ciąży, tak? I która została zamordowana przez Niemców. Niemcy w swojej prasie praktycznie albo nie wspomnieli zupełnie o tej beatyfikacji, albo atakowali Polskę, że my próbujemy się wybielać za II wojnę światową. Oni piszą o nas, że my próbujemy się wybielać. No to są sytuacje absurdalne. I w ramach właśnie tej naszej suwerenności my musimy mieć siłę do tego, żeby przeciwstawiać się właśnie takim niemieckim atakom, bo to są niemieckie ataki. Trzeba mówić wprost.
Dziękuję. Pan radny wspomniał kwestię rodziny. Chciałem o nią zapytać. Dziś w naszym dzienniku czytałem, że ideolodzy za pośrednictwem biznesu naciskają na czeski rząd w sprawie legalizacji małżeństw jednopłciowych. Oni tam jeszcze nie mają, prawda? Czechy nie uznają związku osoby tej samej płci jako małżeństwa. Czeskie prawo nie zezwala na adopcję dziecka przez dwie osoby tej samej płci. No więc naciski. Nawet różnego rodzaju koncerny, jacyś sygnatariusze podpisały się, chyba 70 firm, by jednak to zmienić. Tam i Microsoft, IBM, IKEA, banki, browary różne. I pytanie, jak panowie to postrzegacie, czy jak my sobie dajemy radę, bo rozumiemy, że małżeństwo, rodzina to fundament państwa, naszej narodowości. No tak też było przez wieki, że właśnie to w rodzinie, mimo że państwa nie było, naszych struktur nie było, no to jednak rodzina, kościół, nasza wiara, kultura przetrwała właśnie w rodzinie. I teraz no, moglibyśmy mówić, mamy prawo Boże, mamy prawo naturalne, mamy katolicką naukę społeczną. No, jak panowie postrzegacie to? Jak, bo dziś też politycy na przeróżny sposób próbują się prześcigać, prawda? W tym jakby... No próbowie takiej ideologicznej zmianie małżeństwa, rodziny. Wy wspieracie chociażby tymi różnymi rodzajami programów prorodzinnych, dodatek dla dziecka, dla młodego pokolenia, dla rodziny. I jak panowie postrzegacie, jak to będzie? Bo to jest też jakiś taki duży spór, nie tylko europejski, światowy, ale również i w Polsce przy okazji chociażby tych wyborów. Bo my też w jakiś sposób no, taką audycję proponując, no, chcemy rozmawiać ze sobą, chcemy no, zapytać się, co myślimy. Tak jak pan stawia pytanie, jak ja rozumiem, prawda? Nawet tą no, dobrą współpracę albo to, co się stało, co było konsekwencją decyzji takich czy innych polityków w państwie polskim i dziś też na przykład słabszej konkurencyjności państwa. Panie ministrze.
No, tutaj widzimy też dwa aspekty. Z jednej strony ta polityczna poprawność, która wkrada się coraz bardziej na salony europejskie, a z drugiej strony działania koncernów, które przed chwilą były wymienione. Przecież pamiętamy doskonale sytuację pracownika firmy IKEA, który został wyrzucony z pracy za to tylko, że nie chciał wziąć udziału w jakimś evencie pracowniczym poświęconym LGBT. Także tego typu właśnie wkraczanie dużych koncernów właśnie w tą sferę, w atak na rodzinę jest dzisiaj powszechny. Natomiast my też widzimy, obserwujemy to, że pewne trendy w państwach tej tak zwanej starej Unii Europejskiej zaczynają się odwracać. Coraz większy odsetek mieszkańców tej tak zwanej starej Europy zauważa błędy właśnie tych lewackich ideologii. Zresztą myślę, że to jest też jeden z takich aspektów, to warto na to zwrócić uwagę. Często mówimy o tym, że po 89 roku, po przemianach ustrojowych w Polsce, wielu młodych ludzi po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej wyjechało za granicę. Wielu Polaków też pracuje, mieszka w Polsce, a pracuje na co dzień za granicą, ale dzięki temu mamy dzisiaj...
Tak politycy mówili, że to rozwiązanie problemu bezrobocia, prawda, wyjazd za granicę.
No, ja się z tym nie zgadzam, bo straciliśmy wielu wartościowych ludzi, ale wielu z nich dzisiaj wraca do Polski. Coraz więcej Polaków na szczęście wraca do naszego kraju, na przykład z Wielkiej Brytanii. I to nie tylko dlatego, że tam sytuacja gospodarcza się pogorszyła, a Polska rozwija się jednostajnie, ale również właśnie ze względu na te wszystkie absurdy ideologiczne, na atak wymierzony wprost w rodzinę jako tą podstawową komórkę społeczną. I dzięki temu właśnie polskie społeczeństwo nadal jest na tyle zdrowe, że stawia odpór właśnie tym wszystkim ideologicznym zakusom. W Polsce mówi się, że tych najbardziej osób, które mają najbardziej lewicowe poglądy, to jest maksymalnie 10%. No to jest ten maksymalny próg, który lewica w Polsce może osiągnąć i w istocie poszczególne cykle wyborcze to pokazują, że tak właśnie jest, chociaż te trendy, które mają miejsce w Europie Zachodniej, tutaj wrócimy może na chwilę do Niemiec, one też, medal ma dwie strony, bo z jednej strony ci ludzie, którzy protestują przeciwko obecnemu stanowi rzeczy, gdzieś ideologicznie się z nimi zgadzamy, wyznają tradycyjne wartości, uważają, podobnie jak my, że rodzina jest tą najważniejszą komórką społeczną, ale z drugiej strony, tam są również te trendy nacjonalistyczne. To, o czym mówił przed chwilą pan radny, że politycy na przykład Alternatywy dla Niemiec wprost wręcz atakują Polskę i Polaków w rozmaitych aspektach życia. Także to są kwestie właśnie takie wielowątkowe. Niemniej jednak ja widzę, że coraz większa jest szansa na to, żeby obronić zarówno rodzinę, jak i tradycyjne wartości, że jednak ci twórcy tych koncepcji ideologicznych, jak właśnie też te kwestie związane z ekoterroryzmem, mówiąc wprost, bo tu jeszcze nie mówiliśmy o, mam nadzieję, że jeszcze poświęcimy chwilę czasu lasom państwowym i atakowi wymierzonym właśnie w tą sferę naszej działalności, gdzie w Polsce można swobodnie z tego korzystać, ale no też ten ekoterroryzm wpisuje się niejako też częściowo jako element tych lewicowych ideologii, że narzuca się tak dużą zmianę w sferę naszych wolności i praw, czy chociażby próba, co w Polsce spotkało się z ogromną odpowiedzią z naszego społeczeństwa, próba ograniczenia obrotu gotówką, no to wszystko powoduje, że te zmiany pozytywne w społeczeństwach następują. Oczywiście jeszcze wolno. Na przykład ja liczyłem bardzo mocno, że w Hiszpanii prawica no, zdecydowanie zwycięży w wyborach. Jest bardzo duży wzrost poparcia dla ugrupowań prawicowych i centrowych w Hiszpanii, no, ale jeszcze nie jest to...
Rządy lewicowe zrobiły swoje. Ideologia, tak, która prawda cały czas ciśnie mocno,
nie jest to ten wynik zadowalający. No, ale liczymy wszyscy na to, że te zmiany, które następują w Europie, doprowadzą do tego, że uda się wywrócić ten stolik, który dzisiaj jest i tych wszystkich ludzi, którzy wywierają wpływ i naciski i współpracują z koncernami, które promują te lewackie ideologie i doprowadzimy do tego, że ten trend się odwróci i będzie wreszcie wprowadzona normalność w Europie.
Panie ministrze, dla pana, no bo biją nas cały czas za praworządność, chociażby Unia Europejska, prawda? Z jednej strony mówię, ci ideolodzy przez biznes próbują nas naciskać, żeby chociażby rozłamać małżeństwo, rodzinę, dzieci też zdeprawować. No a z drugiej strony te pieniądze, to też opozycja chociażby cały czas nam to wypomina i w 100 dni od razu te wszystkie pieniądze przyjdą do Polski. Jak pan na to, na to ma, jakie ma spojrzenie, jaka jest pana ocena?
Cóż, i w tej sprawie dotyczącej tak zwanego sporu o praworządność i w tej sprawie dotyczącej obrony rodziny. Myślę, że chodzi tutaj właśnie o rodzaj szantażu, tak, żeby szantażować polskie państwo, brać za zakładników w rzeczywistości Polaków i wykorzystywać preteksty, bo to jest tak naprawdę pretekst. Nie ma żadnych podstaw w traktatach europejskich, aby ingerować w kształt polskich instytucji konstytucyjnych. Mówię tutaj chociażby o Sądzie Najwyższym, Krajowej Radzie Sądownictwa, czy ostatnio Trybunale Konstytucyjnym. Nie ma też absolutnie żadnych podstaw w traktatach, żeby ingerować w strukturę, istotę małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Czyli to jest przykład tego, o czym mówił pan minister Cieplucha, ale też pan Dariusz Matecki, czyli właśnie takiego rozpychania się w kompetencjach i w ten sposób zawłaszczania tych kompetencji. I w rzeczywistości właśnie centralizacji, pozbawiania Polski, ale też innych państw członkowskich wpływu na kolejne obszary życia, prawo rodzinne, wymiar sprawiedliwości i decydowanie o tym w Brukseli, a tak naprawdę w Berlinie. I pod tym względem rzeczywiście jesteśmy pod huraganowym atakiem, żeby wspomnieć o szantażu. Tutaj ojciec mówił o szantażu w stosunku do Czech ze strony dużych firm. Ja przypomnę, że nasze samorządy były szantażowane bardzo mocno i niestety bardzo skutecznie. Praktycznie wszystkie samorządy wycofały się z uchwał, żadnych uchwał nawet anty-LGBT. Po prostu to były uchwały w obronie rodziny, właśnie rozumiane jako związek mężczyzny i kobiety. No, ja bardzo przykro było patrzeć, jak chociażby umie Rada Miasta Zamościa, tylko właśnie radny z suwerennej Polski jako jedyny miał odwagę powiedzieć głośno i wyraźnie się temu przeciwstawić, a tak niestety wszyscy się z tego wycofali i takich przykładów są dziesiątki, jeżeli nie setki.
To bo pieniądze, a pytanie, jakie będą konsekwencje, jak będziemy sobie odpuszczali albo wybijali kolejne argumenty.
Zero tolerancji i zero pozwolenia na wpływanie, na łamanie prawa, bo to rozzuchwala. To jest właśnie ta metoda salami, to jest ta metoda równi pochyłej, to jest ta metoda właśnie wyszarpywania kolejnych małych kroków. Jeżeli pozwolimy na jedno ustępstwo, to za nimi idą następne. No i właśnie kwestie związane z rolnictwem bardzo wyraźnie to pokazały, że tylko i wyłącznie stanowczość, tylko i wyłącznie zdecydowane działanie i powiedzenie wprost. Jeżeli nie zablokujecie tego napływu taniego zboża z Ukrainy, to my zrobimy to we własnym zakresie, tylko to zadziałało tak naprawdę, że udało się to parę miesięcy temu wprowadzić i w mojej ocenie też teraz zadziała. Ale wracając właśnie do tematu związanego z suwerennością, rodziną. Jesteśmy naprawdę pod huraganowym atakiem, jeżeli chodzi o instytucję rodziny, która jest przecież najbardziej podstawową wspólnotą ludzką, gdzie człowiek się rozwija, gdzie dojrzewa również do życia społecznego, seminarium Republikę, prawda, jako rodzina. I to tak samo jak naród, tak samo jak wspólnota wiary, to są te naturalne konsekwencje wspólnoty. I marksiści i neomarksiści zawsze właśnie w nie uderzali, w naród, w kościół, w rodzinę. I teraz jest tak samo z neomarksizmem. Mamy genderyzm, mamy co gorsza transgenderyzm, który na Zachodzie dewastuje szczególnie właśnie młode pokolenie, dzieci, młodzież. Mamy do czynienia z rosnącą liczbą dzieciaków, które twierdzą, że ich płeć jest nieokreślona i często bez zgody albo wbrew zgodzie rodziców mogą dokonywać tak zwanej zmiany płci, czyli okaleczać się. I wielu seksuologów, którzy nie są w żaden sposób konserwatywni, mówi, że 80-90% właśnie tych decyzji jest pochopne, nie ma absolutnie żadnych podstaw. Pozostałe zresztą mają dość nikłe podstawy w rzeczywistości, w pewnej biologii. Oczywiście zdarzają się sytuacje, że mamy do czynienia z problemami natury biologicznej, natury endokrynologicznej, ale to są promile promili, tak? A mamy do czynienia naprawdę z rosnącą liczbą na Zachodzie właśnie tego typu problemów, które też zaczynają się również w Polsce. A skąd one się biorą? One się biorą od tego, o czym ojciec wspomniał, czyli właśnie z tej seksualizacji, a tak naprawdę deprawacji dzieci. Jeżeli popatrzymy na liczbę zabijania dzieci przez nastolatków, prawda, aborcji, dzieci nienarodzonych, to na Zachodzie, gdzie właśnie jest rzekomo rozwinięta edukacja seksualna, to jest 2%, w Polsce 10 razy mniej. To i tak niestety jest dużo i to jest problem, ale widzimy, do czego prowadzi deprawacja dzieci. A jeżeli chodzi o działania, no to na razie się bronimy jako Polska właśnie dzięki rządom Zjednoczonej Prawicy, dzięki decyzjom ministra Zbigniewa Ziobro, który kilkukrotnie wydawał polecenie. Ja się zajmuję tym obszarem od 4 lat w Ministerstwie Sprawiedliwości, więc znam to od podszewki. Ile trzeba nacisków, ile negocjacji, ile w ostateczności weta, czy nawet zagrożenia wetem, żeby czyścić, przepraszam za wyrażenie, dokumenty europejskie, te projekty z tej genderowej ideologii, nieracjonalnej. Tak? Dokument z 21 roku chociażby, tak? Strategia, nie strategia, tylko konkluzje w zakresie ochrony dzieci przed przemocą. Przesączony lewacką, genderową i transgenderową ideologią dokument, zupełnie bez żadnego związku przecież z realną ochroną dzieci, wręcz przeciwnie, można by powiedzieć. Trzeba było to zawetować. W następnym roku już nie trzeba było wetować, no bo wystraszyli się i wiedzieli, że jesteśmy stanowczy. I tak to się powtarza. Więc bronimy polski system prawny przed wprowadzaniem tymi tylnymi drzwiami uznawania związków homoseksualnych na równi z małżeństwem, adopcji przez nich dzieci, czy surrogacji, która służy tak naprawdę pozyskiwaniu dzieci dla związków jednopłciowych na Zachodzie. Natomiast to się dzieje dopóki rządzi Zjednoczona Prawica. Jeżeli, nie daj Boże, doszłyby do władzy siły liberalne, Platforma Obywatelska, Lewica, nawet PSL przecież przyłącza się do tych tęczowych koalicji, no to oni już zapowiadają, że będą się na to godzić. I wtedy będziemy mieli niestety, ale autostradę do tego, żeby wprowadzić w Polsce również instytucjonalizację związków homoseksualnych, żeby wprowadzić adopcję dzieci przez takie związki i handel dziećmi, czyli surrogację. I musimy naprawdę zrobić wszystko, jeżeli chcemy obronić rodzinę przed właśnie tą destrukcją, przed taką deprawacją, szczególnie dzieci, musimy zrobić wszystko, aby ci ludzie po prostu nie doszli do władzy.
Dziękuję. Za chwilę pana poproszę. Zapowiem telefony, zaproszę naszych widzów. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie do kontaktu. Telefony do studia, do telewizji Trwam. Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013, drugi z końcówką 14. Może jeden telefon, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się serdecznie.
Kłaniamy się już dyrektorowi.
Nie mam mnie w Toruniu, ale słucham panów, podziwiam i gratuluję. Gratuluję, że są tacy ludzie w Polsce, którym zależy na Polsce, na tej prawdziwej Polsce, Polsce z tych okresów największych Polaków. Bo tylko wtedy damy radę, jeżeli będziemy silnego ducha. Silny duch. Gospodarkę można odbudować. Można z biedy materialnej dojść do dobrobytu. Ale jeżeli duch będzie zniszczony, to jest koniec. To jest koniec narodu, to jest koniec człowieka. Zobaczmy, popatrzmy na Europę. Europa, która straciła Pana Boga, właściwie wypędziła Pana Boga ze swoich krajów. Zobaczmy, jak ona umiera. Popatrzmy na tą Francję. We Francji, jak był Ojciec Święty Jan Paweł II pierwszy raz, to powiedział: Francjo, co zrobiłaś ze swoim chrztem? Pięknie mówił. Tam tylu świętych we Francji. I co? Do czego dochodzi Francja? Jakie siły tam przeważają? Prawda? Oczywiście tam są też i porządni katolicy. Tak, tam są wielcy ludzie, wielcy katolicy, takiego wielkiego ducha. Tylko ilu ich jest? Właśnie o to chodzi, żebyśmy wszyscy, cały naród, żeby był Boży. Cały naród zdrowy, cały naród z silnym duchem. I to jest problem. Dziękuję. Naprawdę, panowie, jak patrzę na was i słucham, zresztą tak patrzę też na pana ministra Ziobry, który zawsze jak obserwuję go, nie wiem, może ktoś zauważył, ale ja nie zauważyłem nigdy, żeby kłamał. Tak. A politycy, zwłaszcza z tej drugiej strony, no to już szkoda mówić, może kiedyś mówią prawdę. Tak się mówiło o niektórych ludziach, mówi się, powiedział prawdę, jak się pomylił. No. Ale to zostawiam, no, każdy ma szansę i my wszyscy jesteśmy Polakami i róbmy wszystko, żeby być najlepszymi. Najlepszymi. Jeżeli człowiek grzeszy, to ma szansę się nawrócić. I Polska jest ważna. Po Panu Bogu jest pierwsza Polska. Dzięki za to, że panowie walczycie nie tylko o gospodarkę, ale i o pryncypia, o ten kręgosłup cały polski, moralno-intelektualny, duchowie. To jest pierwsze. Tu trzeba niezwykle zwrócić uwagę na młodzież, na dzieci. No niestety przez lata jakoś tak odpuszczono sobie szkołę. I nie dziwmy się, że tyle lewactwa rośnie, że tyle młodych ludzi ma zamieszane w całą hierarchię wartości. To, co panowie mówicie, to mi przypomina. Ja nieraz to już mówiłem w Radiu Maryja. Pisał to nasz dziennik też. Pisał ciekawie w niedzieli, już w 2010 roku, ksiądz Ireneusz Skubiś, w takim artykule Kościół i antykościół. Ksiądz Skubiś bardzo zwracał uwagę na zdrowego ducha narodu. Pozdrawiam go serdecznie też. Tak, to księdza Infuata Skubisia. Tak. Mówił ksiądz kardynał Wojtyła dwa lata przed wyborem na stolicę Piotrową w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze raz to przyjmę. Ktoś to pokazuje, jak Jan Paweł II widział wszystko. I to się teraz dokonuje, co on mówił, co nam już zapowiadał. Otóż cytuję go. stoimy dziś w obliczu największej konfrontacji, jaką kiedykolwiek przeszyła ludzkość. Nie przypuszczam, by szerokie kręgi społeczeństwa amerykańskiego, ani najszersze kręgi wspólnot chrześcijańskich zdawały sobie z tego w pełni sprawę. Stoimy w obliczu ostatecznej konfrontacji między Kościołem a antykościołem, Ewangelią a jej zaprzeczeniem. Ta konfrontacja została wpisana w plany boskiej opatrzności. To czas próby, w której musi wejść cały Kościół, a Polski w szczególności. Jest to próba nie tylko naszego narodu i Kościoła. Jest to w pewnym sensie test na 2000-letnią kulturę i cywilizację chrześcijańską ze wszystkimi jej konsekwencjami. Ludzką godnością, prawami osoby, prawami społeczeństw i narodów. Właśnie, tu jest cytat z Encyklopedii Nauczania Społecznego Jana Pawła II pod redakcją księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego z tekstu hasła Masoneria. Właśnie, a więc stoimy wobec tej konfrontacji ostatecznej. To widać bardzo wyraźnie w tej wojnie cywilizacyjnej. I niestety w naszym narodzie też są ludzie zwiedzeni. I powiedziałbym, są ludzie, mówimy, lewa strona. Lewa strona to zawsze mi się kojarzyła z komunizmem. Kojarzyła mi się z marksizmem. Nie wiem, czy można należeć do partii, która była winną, bo to komunizm, marksizm jest winien wymordowania wielu milionów ludzi. Związek Radziecki był usiany obozami koncentracyjnymi. Również Polaków wywozili. Mordowali. Wywozili na Sybir. Te wszystkie, ten archipelag Gułag, jak mówili, prawda? Czy można dzisiaj należeć do takiej partii? Czy można takiej partii wierzyć? Ja dziwię się Polakom. Taką mają krótką pamięć? A nawet jeżeli ojcowie czy dziadkowie należeli, no to przecież niech się dzieci nie przyznają do takiej zbrodniczej organizacji. No. A to jest lewa strona, ale tutaj jest teraz odchodzi komunizm. To kiedyś w Trentadziorni przeczytałem akurat u księdza takiego przyjaciela w Mantui. Patrzę ona na stoliku Trentadziorni i pisze: odchodzi komunizm, przychodzi liberalizm. To w Unii Europejskiej mówili, jeszcze nie weszliśmy do Unii, już mówili, czytałem takie przemówienie chyba z Deutsche Zeitung, czytałem, jakaś eurodeputowana mówiła: nie pozwolimy, by w byłym bloku wschodnim rozwijały się dogmaty katolickie. Nasi bracia oświeceni już tam są. Mają wielkie przygotowanie i są dobrze przygotowani do tego działania. No. Także to jest, działają te fundacje przeróżne, te fundacje, które dają ogromne pieniądze. Te Soroże, Bill Gatesy, ci te Schwaby, ten Davos Schwab, zresztą syn, bo jak słyszałem od Niemców, słyszałem, syn nazisty, no. I tak dalej. No jeżeli tak są, ale są to potężne pieniądze. Są organizacje te lewackie i w Ameryce, i na zachodzie Europy, i dają te pieniądze. A Polacy niektórzy biorą i się wysługują. No. Także jest to zorganizowane. I czy my możemy tego nie zauważyć? Czy możemy tu nie myśleć? Także, no, panowie, tym bardziej wielkie dzięki. Wielkie dzięki za ten trud uświadamiania nas. Trzeba najpierw wiedzieć umysł światły, i to taki światły umysł, żeby rozpalił serce. I życzę, żeby wszystkim serce właściwie biło dla Pana Boga i dla Polski. Bo po Panu Bogu pierwsza jest Polska. Tylko Polska katolicka przetrwa, potrwa też Polska silna duchem. Jak to lewactwo wchodzi, to jak wchodzi w kościół. No, popatrzmy, ten marksizm, Ameryka Łacińska, z Ameryki Łacińskiej ojciec święty Jan Paweł II rozprawiał się jak mógł, jak on walczył o to, żeby odeszli od teologii wyzwolenia, tak zwanej teologii wyzwolenia. Co to jest, warto też się zapytać. Bo jeszcze to nie ta Ameryka Łacińska jeszcze nie wyleczyła się z tego bardzo. Ale ten marksizm szedł też w uniwersytety katolickie na Zachodzie. Wiele uniwersytetów, śmiałbym się powiedzieć, większość. I są później rezultaty. Później są tak wykształceni teolodzy, na przykład niemieckojęzyczni, wielu niemieckojęzycznych, że działają wbrew prawu naturalnemu. Nawet mamy większość biskupów niemieckich takich. Trzeba to wiedzieć. My nie mówimy przeciwko Kościołowi, tylko za Kościołem. Że jesteśmy za Kościołem Pana Jezusa i o ten Kościół musimy dbać. I to jest silny duch. I dlatego tym bardziej dzięki jeszcze wielkie bardzo za trud Państwa i jeszcze Polska ma szansę, jeżeli są tacy młodzi ludzie, tak wartościowy. I kochani, tylko się nie zepsujcie, jak wejdziecie w politykę. Ci panowie ministrzy, którzy są, na razie się nie zepsuli. A ten trzeci, który jest tym radnym w Szczecinie, podziwiam też i dziękuję za to, że pan dba o to, żeby o Polskę właśnie tam. Jakże zależało na tym bardzo księdzu arcybiskupowi Majdańskiemu. Ile razy mi o tym opowiadał. Tak. Na tym Szczecinie. Ale pozdrawiamy księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgę też, który też zależy mu na tym i pewno go dlatego tak niektórzy chcieliby zniszczyć. Tak. To jest jasne wszystko. Wszystko jasne. Zobaczcie, których atakują. Atakują tych, którzy są katolicy i tych, którzy są polscy. A w tych mediach liberalnych innych chwalą. No, jak ich chwalą, to już mądre młodości. Dziękuję. Bożego błogosławieństwa i życzę zwycięstw dla Polski. Dla Polski, że Polska duchem była silna wtedy i będzie liczyła się w świecie i dużo dobrego zrobi. Królestwo Boże już tu trzeba budować. Być kiedyś w nim w niebie. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, ojcze dyrektorze. Panie Dariuszu.
Pięknie dziękuję
tego
ojcu dyrektorowi.
Kręgosłupa i tej konfrontacji.
Za te słowa skierowane do nas i ze swojej strony, ale chyba ze strony całego zespołu ministra Zbigniewa Ziobro, czyli ze strony suwerennej Polski, możemy obiecać, że my z tej drogi, którą kroczymy, nie zejdziemy. A to jest droga stałych, konserwatywnych wartości. To jest droga obrony wiary katolickiej. To jest droga również obrony Kościoła, tam gdzie trzeba bronić Kościoła, na przykład przed fizycznymi atakami na Kościół. Bo do takich dzisiaj już niestety dochodzi, czym zajmuje się między innymi moja fundacja, która działa w Szczecinie. Obiecujemy, że nie będziemy się cofać przed różnymi unijnymi pomysłami, które skrajnie próbują skręcić nasz kraj w lewo, które próbują zdeprawować polskie dzieci. Zobaczmy, że cała, no właściwie większość kultury, większość tych wszystkich materiałów, które się ukazują na najróżniejszych platformach streamingowych, które są oglądane przez miliony ludzi, to jest skrajna lewica. To jest promowanie antywartości, to jest promowanie antykultury. My się na to nie zgadzamy i my się temu stanowczo przeciwstawiamy. I co trzeba robić, moim zdaniem? Takie dzieła jak tutaj w Toruniu, czyli szkoła wyższa w tym konkretnym przypadku, media katolickie, no to i szkoła, i media są atakowane przecież od wielu, wielu lat. Od kiedy ja pamiętam, to Radio Maryja jest atakowane. Ale się rozwija i kształci kolejne osoby. Kształci świetnych dziennikarzy, których ja osobiście również znam z Warszawy. To są naprawdę ludzie nie tylko wykształceni w swoim fachu, ale również przepełnieni wartościami. I takie szkoły my potrzebujemy. W Szczecinie, tak jak mogę, wspieram szkoły katolickie. Zresztą tutaj serdecznie pozdrawiam wszystkich nauczycieli, dyrektorów i również uczniów i absolwentów tych szkół katolickich, bo to są szkoły, które niosą wartości. To są szkoły, które pokazują, kto jest autorytetem. Dla nas, dla suwerennej Polski nie jest autorytetem pani Holland. Nie jest autorytetem pan Sztur. Nie są autorytetami ludzie, którzy śpiewają dla Miedwiediewa, bo dzisiaj widzieliśmy wszyscy w filmie celebrytów, którzy od 8 lat nas atakują, którzy no, w 2010 roku już po katastrofie smoleńskiej najlepiej się bawili na bankiecie z prezydentem Rosji. Dla nas autorytetami są święty Jan Paweł II, ksiądz Jerzy Popiełuszko, kardynał Wyszyński, rotmistrz Witold Pilecki, żołnierze wyklęci. I to są ludzie, na których my mamy wzorować się i my mamy budować polską tożsamość. Kiedy próbujemy przekazać młodym ludziom na przykład książkę do historii profesora Roszkowskiego, to jaki był Jazgot? Jakie były ataki na nas?
Opozycja próbuje, powiedziała, że zlikwiduje
historię. Że zlikwidują historię, że zlikwidują IPN, że zlikwidują CBA, no likwidują wszystko, czego się boją. I chcą przywrócić ubeckie emerytury. To są sprawy, no, które są zagrożeniem też dla Polski. No bo jeśli my nie będziemy się uczyć polskiej historii, jeśli my nie będziemy wiedzieć o tym, że to Niemcy nas mordowali, że to Niemcy nam nie zapłacili, że to Rosjanie nas mordowali, że to Ukraińcy też nas mordowali, no to niestety my będziemy narodem bez tożsamości. No bo jeśli nie znamy swojej historii, jeśli młodzi ludzie nie znają historii, no to nie mają żadnej tożsamości. My musimy pamiętać o tym, że nas mordowali, musimy też pamiętać o tym, że my ratowaliśmy na przykład Żydów, co tutaj też na terenie Torunia, no przecież jest piękne upamiętnienie. Jest piękne upamiętnienie Ukraińców, którzy pomagali Polakom na Wołyniu. No o tym my też musimy mówić i musimy pamiętać. No między innymi moja fundacja zorganizowała pierwszą w Polsce akcję edukacyjną skierowaną do Ukraińców, żeby oni również wiedzieli, co się stało na Wołyniu. I to są akcje, które moim zdaniem my powinniśmy realizować również z punktu rządowego, z punktu parlamentarnego.
Nie, przeciw, tylko że taka
akcja,
była historia.
No, my nie chcemy powodować jakichś antagonizmów pomiędzy Polakami a Ukraińcami, tylko czy Polakami a Niemcami. Tylko chcemy, żeby oni rzeczywiście znali historię. No bo niestety dzisiaj jest tak, że i na Ukrainie nie uczy się o tej historii, to o tym, co działo się na Wołyniu, i w niemieckich szkołach nie uczy się o tym, co Niemcy robili Polakom. Owszem, uczy się o tym, co Niemcy robili Żydom, ale o zbrodniach na Polakach no bardzo często się zapomina. A to są sprawy, o których my musimy pamiętać, no bo jeśli my nie zadbamy o swoje interesy, jeśli my nie zadbamy o to, żeby historia Polski była znana na świecie, to nikt niestety o to nie zadba. Bardzo ważny punkt, który został niedawno zmieniony, to, żeby Polska miała wpływ na wycieczki z Izraela. Żeby również Polska mogła decydować o tym, co te dzieci tu zobaczą. Żeby nie kojarzyli tylko i wyłącznie Polski z obozów koncentracyjnych. No bo to jest też budowanie świadomości o naszym kraju. Ja miałem przyjaciela z Izraela, który Polskę kojarzył tylko z obozów koncentracyjnych. Nie znał historii rodziny Ulmów. Nie znał historii tych Polaków, którzy ratowali Żydów. Nie znał pięknej historii współpracy pomiędzy Polakami a Żydami, tej wielkiej kultury, która tutaj miała miejsce. Tylko kojarzył Polskę z tego, że tutaj mordowano Żydów.
Dziękuję. Proszę bardzo, Telewizja Trwam.
Mówi Maria, tak jak powiedziałem, z Warszawy.
Proszę bardzo, panie Marianie.
Powtarza się bezustannie prawdy, które każdy Polak zna, no, na przykład, że rodzina jest najważniejsza. No i co z tego, ja się pytam? Ja mam rodzinę wielodzietną, mam czwórkę dzieci, ale już jestem w starszym wieku, mam już wnuczków. Ale nic się nie robi, o co apeluje na przykład ksiądz Bielawny, i ja się dziwię, że w ogóle go się nie nagłaśnia, a ksiądz Bielawny na przykład mówi tak, nie o wszystkim mówi, ale mówi przede wszystkim o świętym tej pamięci Walenty Majdański. To nie jest to osoba, która jest nagłaśniana przez Radio Maria, a on zrobił bardzo wiele dla dzietności Polski. Natomiast są takie sprawy, które są w ogóle nieruszane, a one niszczą rodzinę. Na przykład są kluby nocne. O czym dowiaduje się od księdza Bielawnego. Są kluby nocne, które niszczą młodzież. Niszczą niszczą przede wszystkim dziewczyny. One tam tracą cnotę. Tam są narkotyki. I w każdym większym mieście są te kluby nocne. I się mówi, rodzina dla nas najważniejsza. A czy jest jakaś grupa, taka na przykład jak kiedyś Totus Tuus, która by podjęła walkę z tymi zagrożeniami? Trzeba iść i zlikwidować te kluby nocne, przecież one uniemożliwiają, żeby rodzina była zdrowa. Druga sprawa jest, co? Pigułki pornogenne. Te, które, że tak powiem, niszczą nam dzieci, dzietność. Jestem niestety przekonany, że ogromna większość polskich dziewcząt używa te pigułki pornogenne i nikt z tym nie walczy. Są wszyscy zadowoleni, że rodzina jest, że tak, podstawa, to jest, z czego powinniśmy być dumni, powinniśmy walczyć o to, żeby tak było.
Panie Marianie, tu postawię kropkę. Dziękuję, dwie sprawy mamy, bo nie wiem, czy tak, że nic się nie robi. Spytamy tutaj panów ministrów w tej materii.
Myślę, że dużo udało nam się akurat w tym zakresie osiągnąć. Wspomnę chociażby o tym, że przecież jeszcze parę lat temu Rafał Trzaskowski z Platformy Obywatelskiej, prezydent Warszawy, takie pomysły były również w Gdańsku, żeby wprowadzać seksualizację, deprawację tak naprawdę dzieci w publicznych szkołach od szóstej klasy wręcz, według standardów WHO. Nie będę cytował szczegółów, bo byłoby to, myślę, niewłaściwe wręcz, a przecież to jest program dla dzieci, dla nastolatków, tak, gdzie jest mowa o uczeniu masturbacji dla sześciolatków, gdzie jest mowa o mówieniu o swoich skłonnościach homoseksualnych dla 11 czy 12-latka, tak publicznie, prawda, czy o uczeniu relacji seksualnych również dzieci w tym wieku. I to udało się zastopować również właśnie dzięki tej stanowczości i ze strony polityków, ale przede wszystkim ze strony, w związku z naciskiem opinii publicznej. Tak samo zresztą przecież walka z pedofilią. Za chwilę wchodzi kodeks karny, obszerna nowelizacja kodeksu karnego, gdzie bardzo wiele przepisów jest właśnie ukierunkowanych na ochronę dzieci właśnie przed przestępczością na tle seksualnym, a to jest bardzo mocno z sobą powiązane. Oczywiście ochrona życia została znacząco wzmocniona przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które zresztą nie mogło być inne. Ono wpisuje się w linię orzeczniczą naszego Trybunału Konstytucyjnego i na podstawie wcześniejszych regulacji konstytucyjnych i na podstawie Konstytucji z 1997 roku, bo ona chroni życie. Brakowało tylko tego na poziomie ustawowym, więc wiele, wiele spraw udało się zrealizować. My tutaj może skoncentrowaliśmy się na kwestiach związanych z genderyzacją, bo to jest realny problem i w mojej ocenie ideologia gender i transgender jest tym najbardziej brutalnym uderzeniem teraz w rodzinę, w szczególności właśnie w dzieci. No i cóż, jeszcze parę lat temu nigdy nie pomyślałbym, że będę pracował nad ustawą, która precyzyjnie musi regulować, że matką może być tylko kobieta, a ojcem może być tylko mężczyzna i że małżeństwo to związek właśnie jednej kobiety i jednego mężczyzny. Teraz jest to potrzebne. Ustawa jest gotowa, ale żeby była przyjęta, potrzebujemy decyzji 15 października po to właśnie, żeby chronić polską rodzinę i kontynuować te zmiany, o których trochę powiedziałem, a których jest znacznie, znacznie więcej.
Dziękuję pan. Panie Marianie, też jako ojciec, jako dziadek z pewnością może mieć realny wpływ, czy ma realny wpływ na to, jakie będą postawy dzieci i wnuków. Proszę bardzo, Telewizja Trwam.
Jeszcze raz ojciec Tadeusz Rydzyk.
Witamy ojca.
Właśnie ten pan Marian mnie sprowokował.
Tak.
Bo ja czuję się dotknięty taką wypowiedzią, że Radio Maryja o tym nie mówi. Panie Marianie, żeby wiedzieć, co Radio Maryja mówi, to trzeba słuchać 24 godziny i mieć dobrą pamięć. Tak. Radio Maryja o
o ochronie życia już mówię od samego początku, a o Walentym Majdańskim, zresztą bracie księdza arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, już sam ksiądz arcybiskup Majdański mówił, a ile lat on już nie żyje. A także mówiliśmy na te tematy nie jeden raz, czy o tych wszystkich sprawach. Pan odkrył, co tam Trzaskowski wyprawia dopiero teraz? Teraz pan zauważył, co robi ta lewa strona? Nie tylko się brać do pracy, uświadamiać innych. A panie ministrze, mówię do pana ministra Romanowskiego, właśnie to, co pan mówi o genderyzmie i tak dalej, niesamowite jest to zdanie wielkiego teologa, ogromno, wielkiego, powiedziałbym, księdza Ojca Świętego Benedykta XVI, który powiedział wprost, że jeżeli gender będzie przyjęty, jeżeli ten gender będzie przyjęty, tak to zrobi narodom więcej zła niż komunizm. No, to jest oczywiste. I widzimy, że robią wszystko na siłę. I ONZ, i Unia Europejska, te różne agendy i ci te finansjera światowe, jakie pieniądze daje, te Gatesy, czy Bill Gates, jakiś tam Soros, inni, to jest jakaś zmowa. No, tak. Także ksiądz Bielawny bardzo dobrze, że pisze i ksiądza Bielawnego też raz po raz mówimy o nim i czy on mówił nieraz w Radio Maria i chwała Panu, ale panie Marianie, tak Radio Maria nie mówi.
No, nic się nie robi, tak, nic się nie robi.
Nic nie robimy, my śpimy, tak, tylko znaleźli ludzie, tak zastanówcie się, co wypowiadacie. No, to obrażacie nas. My też mamy swoją godność, jesteśmy Polakami i katolikami i dbamy o to, i o ojczyznę, i o Kościół. No, a to tak szkoda gadać. Trzeba mieć pamięć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie ministrze, pan minister Piotr Cieplucha, słowo na podsumowanie.
Ja jeszcze niejako w nawiązaniu do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy, to tak przypominająco, że komuniści, którzy rządzili w bloku wschodnim, właśnie w ten sposób próbowali uderzyć w społeczeństwa zachodnie, w Stany Zjednoczone, że sprowokowali właśnie w środowiskach studenckich, młodzieżowych rewolucję obyczajową, czy tak zwaną rewolucję seksualną pod koniec lat 60. Do nas to dopiero wpłynęło w latach 90. Słynne rób ta, co chce ta, jednego z właśnie takich pseudocelebrytów. To jest jeden element i właśnie w ten sposób okazało się, że doprowadzono do tego rozkładu w wielu zachodnich społeczeństwach, na przykład w społeczeństwie francuskim, ale na to jeszcze się nakłada właśnie ta światowa finansjera i była mowa o George'u Soroszu, była mowa o Klausie Schwabie, ale jeszcze jest jeden ideolog tego nurtu, Yuval Harari, który chce w ogóle stworzyć nowe społeczeństwo, gdzie ludzie nie będą musieli pracować, gdzie wszystko będzie załatwiała za nich sztuczna inteligencja. A co mówił nasz wielki święty Jan Paweł II? Mówił o tym, że właśnie człowiek musi jak najwięcej czasu poświęcać na pracę i na rozwijanie własnych zainteresowań. I wtedy taki człowiek jest jak najmniej grzeszy i właśnie aspiruje do roli dobrego człowieka, zmienia się na lepsze. Więc właśnie to wszystko, co ci ideolodzy od tych najbardziej takich podstawowych kwestii próbują wprowadzić, właśnie będzie uderzało i będzie próbowało doprowadzić do tego, że będzie stworzony nowy człowiek, taka nowa forma homo sovieticus. I przed tym właśnie się bronimy, przed tym, żeby być zamkniętymi w takiej złotej klatce, czy to, co mówi Klaus Schwab, że idealne społeczeństwo będzie takie, gdzie człowiek nie będzie się musiał poruszać dalej niż 15 kilometrów od miejsca swojego zamieszkania, gdzie będzie, jeżeli już będzie musiał pracować, to będzie pracował zdalnie, czyli atomizacja społeczeństwa, czyli wprowadzenie również przez z jednej strony dobrodziejstwa, takie jak przecież internet, to, że mamy łączność mobilną, no to spowodowało, że bronimy się przed tymi ideologiami, bo możemy szkodliwymi, lewackimi, bo możemy się między sobą komunikować, wymieniać myślą, dojść do prawdy, ale z drugiej strony to są również zagrożenia, zwłaszcza wśród najmłodszej części naszego społeczeństwa, gdzie dzisiaj wielu nauczycieli na to wskazuje, młodzi ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać, porozumiewają się za pomocą równoważników zdań, a nie zdań złożonych. I to są kolejne wyzwania, które też będą w przyszłości przed nami stały. No ale to jest też kolejna kwestia, gdzie ten medal ma dwa końce.
Dziękuję. Pan minister Romanowski.
Myślę, że warto przypomnieć, jak wiele Radio Maryja i Telewizja Trwam właśnie robi dla obrony rodziny. Bo przypomnijmy jeszcze przed 2015 rokiem, no nie było mediów wolnych, które mogły w sposób swobodny bronić tradycyjnych wartości. W świecie, w którym mówienie, że małżeństwo to związek mężczyzny i kobiety, za chwilę może być mową nienawiści albo wręcz przestępstwem. Tak jak się to dzieje za granicą, w świecie, w którym na Zachodzie, w Finlandii czy w innych państwach ludzie są skazywani za to, że powołują się na Biblię. W Polsce również przecież mieliśmy przytoczony przez pana ministra Ciepluchę przykład pracownika IKEA, tak? I w tej rzeczywistości właśnie tak bardzo potrzebne są instytucje, bo ten lewacki marsz genderyzmu jest marszem w pierwszej kolejności przecież przez instytucje, które są niszczone, zostały zniszczone na Zachodzie i powoli również w Polsce uniwersytety, szkoły. Niszczona jest rodzina. Tak jak ojciec dyrektor powiedział, no to uderzenie idzie w Kościół, w biskupów, we wspólnoty, tak, które też się deprawują niestety w wielu przypadkach, mimo że jest przecież ciągle na Zachodzie wiele pięknych postaw. A więc tego musimy bronić i media, szczególnie właśnie te media, które tak mocno kładą nacisk na ten wymiar duchowy człowieka, podstawowy przecież, tak? Bo to jest wojna cywilizacji, między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci są bardzo ważne i fundamentalne. A na koniec pro domo sua tylko przypomnę, że w Akademii Komunikacji Społecznej jest też kierunek prawo. To bardzo ważne, tak, żeby byli prawnicy, którzy rozumieją, że to jest służba dobru wspólnemu, służba sprawiedliwości. Niestety na wielu państwowych uniwersytetach o tym się zapomina. W gronie prawniczym nie mogłem o tym nie wspomnieć.
Dziękuję, panie Darku.
Znaczy, warto tutaj wspomnieć o życiu i obronie życia na sam koniec, ponieważ moim zdaniem to jest wielki sukces tych 4 lat, bo dzisiaj, no jeszcze do niedawna w Polsce można było zabijać chore dzieci w łonach matek. Dzisiaj jest to niezgodne z prawem, więc moim zdaniem to jest wielki moralny sukces tych 4 lat, które w tej chwili mijają. I my musimy zrobić też wszystko, bo poza tym, że 15 października będziemy decydować o tym, czy Polska ma istnieć, to będziemy też decydować o tym, czy życie w Polsce będzie miało znaczenie. No bo oni, ta druga strona, nasi przeciwnicy mówią wprost, wręcz mówią, że nie biorą na listy osób, które nie zgadzają się na to, żeby wprowadzić aborcję, legalną w pełni aborcję do 3. miesiąca życia. Więc możemy być przekonani, że jeśli doszliby do władzy, to wprowadzą możliwość legalnego w świetle prawa zabijania polskich dzieci. To jest coś nie do przyjęcia, to jest coś szokującego. A przypomnijmy, że bardzo wielu polityków tych formacji opozycyjnych promowało numer do tak zwanej Aborcji Bez Granic. To jest organizacja, która pochwaliła się publicznie tym, że dokonała aborcji dziecka w 9. miesiącu ciąży. Na listach tych organizacji są ludzie, którzy wprost mówią też, że są za tym, żeby dopuszczać aborcję aż do końca. Czyli to jest morderstwo.
Że aborcja to zabójstwo.
Morderstwo dziecka, które może się urodzić. Morderstwo, aborcja na każdym etapie jest zbrodnią na życiu. A oni mówią wprost, że się na to zgadzają, że oni tutaj nie widzą żadnego problemu i dla nich to jest jeden z głównych postulatów. Dla nas, jako dla suwerennej Polski, głównym postulatem jest to, żeby bronić życia. Moim hasłem nawet wyborczym jest to, że bez kompromisów w obronie życia i suwerenności suwerenności Polski. I tego my musimy się trzymać. Jednocześnie to jest też taka, mam nadzieję, zapowiedź na kolejną, trzecią kadencję. My musimy wspierać hospicja perinatalne. To jest projekt autorstwa Michała Wójcika właśnie z suwerennej Polski. My musimy wspierać rodziny, które wychowują niepełnosprawne dzieci, ale nie tylko dzieci, również rodziny, które zajmują się dorosłymi niepełnosprawnymi. To jest nasz moralny obowiązek, żeby
to
wyjść,
wyraz
bo i tak bardzo, bardzo wiele się zmieniło pozytywnie w ciągu tych 8 lat, jeśli o to chodzi. Ale musimy robić jeszcze więcej, żeby te rodziny czuły się zaopiekowane przez polskie państwo.
Dziękuję. Dariusz Matecki, radny Rady Miasta Szczecina. Dziękuję. Doktor Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
I pan Piotr Cieplucha, wiceminister sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszamy też na 21:30 na antenę Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.